Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Samorządy będą mogły otrzymać wsparcie finansowe na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w szkołach. Rząd przyjął we wtorek rozporządzenie, które ma umożliwić wykonanie zadań przewidzianych w trzecim module rządowego programu Posiłek w szkole i w domu. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że rząd chce dostosować szkoły w tym obszarze do standardów europejskich.
Ten, kto troszczy się o dzieci, ten troszczy się o całą Polskę w odpowiedni sposób. I posiłek dla dzieci, właśnie syte dzieci, zdrowe dzieci, to są szczęśliwe rodziny również. My przeznaczamy 200 milionów złotych na dofinansowanie remontów, zakup wyposażenia, organizację naszych stołówek w różnych szkołach i dostosowanie do standardów europejskich.
Program ma być realizowany w latach 2019-2023. Minister edukacji Anna Zalewska zwróciła uwagę, że placówkom zależało na pieniądzach na ten cel. Szefowa resortu przedstawiła także harmonogram naboru wniosków.
Szkołom bardzo zależało na tym, żeby pojawiły się konkretne pieniądze, by remontować, tworzyć, uzupełniać, robić zakupy dla kuchni, dla stołówki. Jednocześnie pojawiają się już terminy. Do 15 kwietnia szkoła występuje do samorządu, samorząd do 30 kwietnia do Urzędu Wojewódzkiego, do końca maja Urząd Wojewódzki podejmuje decyzję, do końca czerwca trafiają pieniądze do samorządów, przede wszystkim do szkół. Wakacje to dobry moment na remonty i zakupy.
A program Posiłek w szkole i w domu działa od początku roku. Jest on skierowany zarówno do dzieci, uczniów, jak i osób starszych. W ciągu 5 lat rząd przeznaczy na jego realizację aż 2 miliardy 750 milionów złotych. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak przedstawił w Warszawie koncepcję budowy Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Podczas konferencji w Wojskowej Akademii Technicznej powołano też pełnomocnika do spraw utworzenia Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Jest nim pułkownik Karol Molenda. Do zadań wojsk cybernetycznych ma należeć wykrywanie, rozpoznawanie oraz zapobieganie cyberzagrożeniom, w tym ochrona sieci teleinformatycznych i wsparcie operacji militarnych, sił zbrojnych w cyberprzestrzeni. Mają się również zajmować planowaniem i prowadzeniem działań w obszarze przestrzeni wirtualnej, w wymiarze krajowym i ponadnarodowym. To ważny dzień, konsekwentnie zwiększamy bezpieczeństwo Polaków, powiedział szef MON-u Mariusz Błaszczak. Mówił też o założeniach cyberplanu.
Oprócz tego, że został powołany pełnomocnik, również tworzymy nową strukturę. Ta struktura będzie stanowić połączenie Narodowego Centrum Kryptologii i Inspektoratu Informatyki. Żeby ta struktura dobrze funkcjonowała, zawsze kluczowi są ludzie, a więc pełnomocnik, ale oprócz pełnomocnika również ci wszyscy, którzy będą tworzyli Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. Nauka jest niezwykle ważna. Nauka stanowi źródło, z którego będą pochodzili ci, którzy będą tworzyć właśnie te struktury dotyczące cyberbezpieczeństwa. W związku z tym kluczową instytucją jest Wojskowa Akademia Techniczna. Zwiększyliśmy limity dotyczące studiów na Wojskowej Akademii Technicznej.
W listopadzie ubiegłego roku resort informował, że wojska cybernetyczne będą odrębnym rodzajem sił zbrojnych. Powołanie wojsk cybernetycznych i przeznaczenie na nie 2 miliardów złotych zapowiedział w 2017 roku ówczesny szef MON-u Antoni Macierewicz. Służba Bogu, ojczyźnie i żołnierzom – taka jest rola kapelana wojskowego, powiedział prezydent Andrzej Duda. We wtorek obchodziliśmy 100. rocznicę powołania biskupstwa polowego w Polsce. Z tej okazji zwierzchnik Sił Zbrojnych uczestniczył we mszy świętej sprawowanej w katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Na modlitwie zgromadzili się także żołnierze. Mszy świętej przewodniczył ksiądz arcybiskup Salvatore Penacchio, nuncjusz apostolski w Polsce, a komilię wygłosił ksiądz kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Prezydent Andrzej Duda, zwracając się do zgromadzonych, powiedział, że nikt nie wyobraża sobie dziś polskiego wojska bez kapelana. Dziękował im za posługę.
Kapelan zawsze gotów był oddać życie za żołnierzy i z żołnierzami i za ojczyznę i służyć do samego końca. Za to wam dziękuję z całego serca. I chciałem wam życzyć, żebyście zawsze mieli to wsparcie Ducha Świętego i wielką siłę i moc Ducha Świętego w sobie, żeby służyć polskim żołnierzom, ich rodzinom jak najlepiej. Żeby być kapelanami polskich żołnierzy, polskiego wojska w najpełniejszym możliwym tego słowa znaczeniu, nawiązując do najlepszych tradycji.
Prezydent Andrzej Duda odsłonił wcześniej jubileuszową tablicę poświęconą księdzu arcybiskupowi Achillesowi Ratiemu, byłemu nuncjuszowi apostolskiemu w Polsce, który przyczynił się do ustanowienia biskupstwa polowego w naszym kraju. Obecnie w ordynariacie polowym posługuje 64 księży. Towarzyszą oni żołnierzom także podczas misji zagranicznych. Jacek Przypaśniak, były dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach, złożył zeznania przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw VAT.
O wezwaniu Jacka Przypaśniaka na świadka komisja zdecydowała w listopadzie, podejmując równocześnie uchwałę o przesłuchaniu szeregu innych osób. Obecnie świadek jest pracownikiem Krajowej Administracji Skarbowej w Katowicach. W roku 2012 został członkiem grupy roboczej do zwalczania przestępczości w zakresie wyłudzania VAT w obrocie stalą zbrojeniową. Proceder dotyczył sprowadzania prętów stalowych z Łotwy. Świadek zapewnił, że w roku 2011 proceder ten był już praktycznie wyeliminowany.
Ja osobiście zresztą sporządziłem raport z działania tej grupy, który został przedstawiony w Ministerstwie Finansów. Natomiast pierwsze działania, jakie były, no to one miały polegać na tym, żeby jak najszybciej wyeliminować ten proceder. I z tego, co ja pamiętam, to część firm już było objętych naszymi kontrolami, tych, które sprowadzały pręty żebrowane z Łotwy. A później doprowadziliśmy działaniami, współpracą ze służbami, właściwie wszystkimi. To był taki, moim zdaniem, jeden z bardzo, bardzo dobrych, bardzo fajnych przykładów współpracy służb. Doprowadziliśmy do tego, że ten proceder zanikł.
I to działaniami kontrolnymi.
Tak, no, my kontrolnymi, a służby jakby swoimi.
Świadek nie wiedział, dlaczego ministerstwo zwlekało z wprowadzeniem odwróconego VAT-u na pręty stalowe. W środę zeznania ma złożyć Andrzej Parafianowicz, wiceminister finansów w latach 2007-2013. Szacuje się, że w latach 2007-2015 w wyniku wyłudzeń VAT Skarb Państwa stracił około 250 miliardów złotych. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję reprywatyzacyjną prezydenta Warszawy w sprawie nieruchomości położonej przy krakowskim przedmieściu 81. W sprawie nie doszło do nieodwracalnych skutków prawnych, uznała komisja. Przewodniczący komisji Patryk Jaki wskazywał w uzasadnieniu, że decyzję prezydenta Warszawy należy ocenić jako wydaną z naruszeniem przepisów prawa i zasługuje ona na uchylenie. Dodał, że przeniesienie roszczeń do nieruchomości było rażąco sprzeczne z interesem społecznym.
Przeniesienie roszczeń do nieruchomości warszawskiej przy ulicy Krakowskiej, przedmieściu 81, nastąpiło w zamian za świadczenie rażąco niewspółmierne do wartości nieruchomości warszawskiej. Ze zgromadzonych dokumentów wynika, że późniejsi beneficjenci decyzji reprywatyzacyjnej nabyli załączoną cenę 1000 zł. Prawa i roszczenia nie tylko do 12 metrów kwadratowych nieruchomości położonej przy ulicy Krakowskiej, przedmieściu 81, ale również do 5 metrów kwadratowych nieruchomości położonej przy Senatorskiej 9. Ponadto jeden z beneficjentów nabył od spadkobierczyni udział w prawach i roszczeniach do części nieruchomości położonej przy Krakowskiej, przedmieściu 81 oraz ulicy Senatorskiej 9 za kwotę 80 tysięcy.
Z opinii biegłych powołanych w sprawie wynika z kolei, iż wartość rynkowa tej nieruchomości wyniosła łącznie ponad 285 tysięcy złotych. Komisja weryfikacyjna przyznała też w ramach zadośćuczynienia i odszkodowania blisko 300 tysięcy złotych mieszkańcom Nowogrodzkiej 6 i 6a oraz Skaryszewskiej 11. Członkowie komisji wydali łącznie 11 decyzji w sprawie zadośćuczynień i odszkodowań dla mieszkańców zreprywatyzowanych kamienic. Msza święta na stadionie w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich była ostatnim punktem historycznej wizyty Ojca Świętego Franciszka w tym kraju. W Eucharystii na Półwyspie Arabskim uczestniczyło ponad 130 tysięcy osób, w tym muzułmanie. W homilii Ojciec Święty Franciszek nawiązał do ewangelicznych błogosławieństw. Przypomniał, że właśnie słowem błogosławieni w Ewangelii Świętego Mateusza Jezus rozpoczyna swoje nauczanie.
I to jest refren, który powtarza on dzisiaj. Tak jakby chciał utrwalić w naszym sercu przede wszystkim podstawowe przesłanie. Jeśli jesteś z Jezusem, jeśli podobnie jak ówcześni uczniowie lubisz kochać Jego słuchać Jego słowa, jeśli starasz się żyć Nim każdego dnia, jesteś błogosławiony.
Ojciec profesor Andrzej Derdziuk z KULU zaznaczył, że Zjednoczone Emiraty Arabskie są znakiem na to, że istnieje szansa na porozumienie z islamem.
Powiedzmy sobie, że jednym z owoców tego spotkania jest deklaracja zarówno szejka Mahmuda al-Rashid i szejka Mohameda al-Nahyan, że pozwolą na nowy kościół w Abu Dhabi. Przypomnijmy, że tam jest 9 kościołów, ale na każdy trzeba było poświęcić wiele starań i teraz jest deklaracja, otwieramy kolejny kościół.
Papieska wizyta przypadała w 800. rocznicę historycznego spotkania świętego Franciszka z Asyżu z egipskim sułtanem Malikiem al-Kamilem. Transmisję z podróży Ojca Świętego Franciszka na Półwysep Arabski przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Były to wiadomości w Radiu Maryja.